Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 26 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program rozpoczniemy od obszernej relacji ze spotkania Benedykta XVI z kapłanami Wiecznego Miasta. W drugiej części, w audycji z cyklu Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie, Piotr Samerek opowie o rzymskich obchodach tysiąclecia chrztu Polski. Złożone realia rzymskich parafii oraz codzienne problemy mieszkańców Wiecznego Miasta, coraz dotkliwiej doświadczających skutków kryzysu, stały w centrum spotkania Benedykta XVI z kapłanami jego diecezji. Jak co roku na początku Wielkiego Postu, papież odpowiadał na pytania rzymskich księży, komentował ich zwierzenia. Jest to dla mnie ważne doświadczenie duchowe, powiedział na początku Ojciec Święty. Dzięki niemu mogę poznać realne oblicze tego kościoła. Jako papież znam wiele różnych kościołów, pomagają mi w tym wizyty ad limina i inne spotkania. Ale Kościół Rzymski najlepiej znają jego proboszczowie, więc chętnie was słucham.
Ksiądz Giampiero Palmieri, który jako pierwszy zadawał papieżowi pytanie, żalił się na niewystarczalność formacji teologicznej, którą zdobył w seminarium. Benedykt XVI zgodził się, że wielkie pojęcia teologii jak ofiara ekspiacyjna, grzech pierworodny czy nawet odkupienie są dla współczesnego człowieka mało zrozumiałe. Przełożyć je na język współczesny muszą ludzie wierzący, w tym kapłani, którzy głęboko przyjęli te podstawowe prawdy wiary, a zarazem należą do współczesności. Papież przestrzegł jednak, by adaptując treści naszej wiary, nie zatracić prostoty prawdy i Ewangelii.
Pamiętam, że jeden z moich przyjaciół był bardzo rozgoryczony, kiedy słuchał homilii z długimi wprowadzeniami antropologicznymi, które miały w końcu doprowadzić do Ewangelii. Nie interesują mnie te wprowadzenia, mówił. Ja chcę zrozumieć, co mówi Ewangelia. Musimy pamiętać, że apostołowie byli rybakami, rzemieślnikami, ludźmi z prowincji bez specjalnego przygotowania, nie znali wielkiej kultury greckiej, łacińskiej, a tymczasem poszli na cały świat, poza granice cesarstwa i głosili Chrystusa z prostotą i mocą, z prostotą tego, co jest prawdziwe. Dlatego ważne jest, byśmy nie zatracili prostoty prawdy. Bóg istnieje. Nie jest hipotezą. Jest blisko i do nas przemówił. Przemówił do mnie.
Benedykt XVI usłyszał m.in. o wielkiej nędzy, jaką można dziś spotkać na peryferiach Wiecznego Miasta. Dotyka ona nie tylko tzw. marginesu społecznego, ale na skutek kryzysu również ludzi, którzy jeszcze do niedawna żyli dostatnio. Ojciec Święty przypomniał w tym kontekście o niezastąpionej roli parafii jako wspólnoty miłości i sprawiedliwości. Wspomniał też o zadaniach Kościoła, który musi ukazywać prawdziwe przyczyny obecnego kryzysu.
Trzeba wskazywać te podstawowe błędy, które wyszły na jaw w związku z upadkiem wielkich banków amerykańskich. Chciwość jest idolatrią, która sprzeciwia się prawdziwemu Bogu, a zarazem zaciera jego prawdziwe oblicze, zastępując je innym, mamoną. Musimy to ukazywać odważnie, ale i konkretnie, bo wielkie moralizatorstwo w niczym nie pomoże, jeśli nie mamy oparcia w poznaniu rzeczywistości, które pomaga również zrozumieć, co można konkretnie zrobić i zmienić.
W pytaniach proboszczów kilkakrotnie pojawiała się kwestia pracy z młodzieżą. Papież podkreślił, że Kościół ma tu do odegrania wielką rolę kulturotwórczą. Spotykamy się dziś bowiem z wielkim ubóstwem kultury. Młodzi poznają wiele rzeczy, ale brak im wizji całości, brak absolutnego punktu odniesienia, który scala wszystko w jedno. Duszpasterze i młodzi, powiedział papież, muszą zadbać o to, by przekazać młodzieży kulturę.
Ostatecznie punktem odniesienia dla każdej kultury jest Bóg i to ten Bóg, który jest obecny w Chrystusie. Spotykamy dziś ludzi z wielką wiedzą, ale nauka bez punktu odniesienia może się stać niebezpieczna dla człowieka, jest bowiem zdana na jego swawolę. Dlatego też sercem wszelkiej formacji kulturalnej, tak bardzo potrzebnej, musi być wiara, poznanie oblicza Boga, który objawił się w Chrystusie. W ten sposób kultura zyskuje punkt odniesienia. Bez tego jest ona zdezorientowana i dezorientująca.
Jeden z kapłanów zapytał o pewne elementy katolickiej wiary, o których się już dzisiaj nie mówi, ponieważ sądzi się, że należą one do kościoła przedsoborowego. Chodzi tu m.in. o odpusty, okolicznościowe błogosławieństwa, pierwsze piątki miesiąca czy nabożeństwo do Najświętszego Serca. W rzeczywistości, powiedział papież, Sobór się na ten temat nie wypowiedział i niczego nie obalił.
Są to bardzo piękne rzeczy, które może nie są niezbędne, ale wyrosły one z bogactwa medytacji Kościoła. Dla jednych są one bardziej ważne, dla innych mniej. Nikt jednak nie może gardzić tym bogactwem, które wyrosło na przestrzeni wieków. Jest to jakby wielość świateł w jednym kościele, w którym światło Chrystusa jawi się w całej swej wielobarwnej rzeczywistości.
Na dorocznym spotkaniu papieża z rzymskim duchowieństwem pojawiła się również kwestia liturgii. Benedykt XVI podkreślił, że powinna ona być punktem scalającym całe nasze życie, stąd doniosła rola mistagogi, odpowiedniego wprowadzenia w życie sakramentalne.
Pius XI, uważany przez niektórych za największego papieża XX wieku, nie jest jeszcze znany tak, jak zasługuje. Zwrócił na to uwagę watykański sekretarz stanu, otwierając międzynarodowy kongres na temat troski Piusa XI o Kościół w świetle nowych źródeł archiwalnych. Zorganizował go w Watykanie Papieski Komitet Nauk Historycznych.
Kardynał Tarcisio Bertone przypomniał, że historycy w badaniach nad Piusem XI mogli już od pewnego czasu korzystać z watykańskich materiałów archiwalnych o jego 17-letnim pontyfikacie, który trwał od roku 1922 do 1939. Przed 6 laty Jan Paweł II udostępnił badaczom źródła o stosunkach Stolicy Apostolskiej z Niemcami w tym okresie, zachowane w niektórych archiwach Kurii Rzymskiej. Od września 2006 roku z woli Benedykta XVI uczeni mają dostęp do wszystkich materiałów z czasu tego pontyfikatu w różnych rzymskich dykasteriach, zwłaszcza w Tajnym Archiwum Watykańskim i w Sekretariacie Stanu. Obecny kongres opiera się głównie na nieopublikowanych dotąd źródłach, z którymi zapoznano się przez ostatnie 2,5 roku. Jego uczestnicy podejmują takie tematy jak relacje z Żydami i muzułmanami, kongresy eucharystyczne, misje, jedność chrześcijan, aspekty duszpasterskie, dyplomacji, organizacje katolickie. Ksiądz profesor Hans King uogólnia, a jego zarzuty są bezpodstawne, uważa kardynał Angelo Sodano. W ten sposób dziekan Kolegium Kardynalskiego zareagował na wywiad, jakiego szwajcarski teolog udzielił dziennikowi Le Monde. Stwierdził on w nim m.in., że papież jest zamknięty w Watykanie niczym na Kremlu, izoluje się go od krytyków i dlatego nie może on z nikim konfrontować swoich poczynań. Stąd też, jak twierdzi Hans King, Benedykt XVI nie był w stanie przewidzieć, z jakim odbiorem spotka się jego decyzja o zdjęciu ekskomuniki z biskupów lefebrystów.
Bardzo mnie zabolał ten wywiad, którego ksiądz profesor Hans King udzielił francuskiemu dziennikowi Le Monde. Moim obowiązkiem jest twierdzić, że są to uogólnienia i bezpodstawne zarzuty. Ja sam osobiście jestem świadkiem tego, jak bardzo Ojciec Święty zabiega, by Kościół stał się jedną rodziną, rodziną dzieci Bożych. W Kościele zawsze było miejsce na braterską krytykę, począwszy od czasów Piotra i Pawła, ale krytyka złośliwa, tym bardziej jeśli dochodzi w niej do uogólnień, nie przyczynia się do jedności Kościoła, o którą tak bardzo zabiega Benedykt XVI. To jemu Duch Święty powierzył kierowanie Kościołem Bożym w tym ważnym momencie jego dziejów.
Zdaniem Hansa Kinga Benedykt XVI czuje sympatię do arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, ponieważ nie zgodził się on na przyjęcie przez Kościół paradygmatu reformacji i modernizmu. Podobnie jak Jan Paweł II, twierdzi ksiądz King, obecny papież nie chce przyznać, że Sobór Watykański II był zerwaniem z tradycją Kościoła. Dlatego jest wierny Soborowi, ale na swój sposób, podkreślając jego ciągłość z tradycją i twierdząc, że zgodnie z nią należy go interpretować. Szwajcarski teolog nie oczekuje swojej rehabilitacji za tego pontyfikatu. Benedyktowi XVI jest bowiem bliżej do integrystów niż do ludzi takich jak ja, którzy wypracowali Sobór, a potem go przyjęli, powiedział Hans King w wywiadzie dla dziennika Le Monde.
Dialog z greckim prawosławiem jest wciąż trudny. Ze strony tamtejszej cerkwi nadal istnieje znaczący opór. Tak kardynał Walter Kasper podsumował swoje spotkanie z nowym zwierzchnikiem greckiego kościoła prawosławnego Hieronimem II. Przewodniczący papiejskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan gościł w Atenach.
Grecki kościół należy do najważniejszych kościołów prawosławnych. Ma długą i bogatą historię oraz tradycję apostolską. Na Areopagu przemawiał apostoł Paweł. Jest to kościół ważny, jednocześnie mający ogromny wpływ na całe prawosławie. Wzajemne relacje zainicjowano za poprzedniego zwierzchnika, arcybiskupa Christodoulosa. Współpraca dotyczyła przede wszystkim kwestii praktycznych. Dzieje się tak, ponieważ dialog teologiczny prowadzony jest wspólnie ze wszystkimi kościołami prawosławnymi. Grecki kościół cieszy się bogatą tradycją, zachowuje jednak także w pamięci niedobre wspomnienia, szczególnie te dotyczące wypraw krzyżowych. Niezmiernie znaczący był gest Jana Pawła II, który poprosił o przebaczenie za wszystko, co się wydarzyło w związku z działaniem krzyżowców. Mimo to wciąż istnieje znaczący opór, jeśli chodzi o zbliżenie ekumeniczne, i z tego względu nasze działania muszą być ostrożne.
Kardynał Kasper podkreślił, że w czasie spotkania z arcybiskupem Hieronimem II rozmawiał o wielu praktycznych problemach, które w takiej samej mierze dotykają wiernych obu kościołów. Wśród nich wymienił wyzwania związane z emigracją i kryzysem gospodarczym. Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Milenium Chrztu Polski w Rzymie. Obchody tysiąclecia Chrztu Polski w Rzymie rozpoczęła uroczysta akademia w sala Santa Cecilia, która odbyła się 13 stycznia 1966 roku. Pierwotnie zaplanowano, że weźmie w niej udział zarówno kardynał Stefan Wyszyński, jak i papież Paweł VI, który tym samym chciał nadać uroczystości wysoką rangę. 9 stycznia wybuchł jednak poważny problem, gdyż osobiście Władysław Gomułka odmówił wydania paszportu księdzu prymasowi. Była to bezpośrednia reakcja na ogłoszony 19 grudnia 1965 roku przełomowy list biskupów polskich do biskupów niemieckich, w którym polscy pasterze napisali słynne słowa „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Odmowa wydania paszportu księdzu prymasowi stanowiła początek nowej, brutalnej kampanii komunistów przeciwko kardynałowi Wyszyńskiemu oraz przeciwko kościołowi katolickiemu w Polsce. Na informacje z Warszawy Stolica Apostolska zareagowała spokojnie, zgodnie z zasadą nie wywoływać większego zła. Ambasador Papé natychmiast odczuł w sekretariacie stanu wahanie, czy w związku z zaistniałą sytuacją obecność Pawła VI na akademii organizowanej przez polskie duchowieństwo i ambasadę polskiego rządu emigracyjnego będzie krokiem właściwym. Mając to wszystko na uwadze, dyplomata przekonywał Watykan, że wydarzenie w żadnym wypadku nie będzie manifestacją polityczną, a jedynie spotkaniem o charakterze czysto religijnym. W tym celu między innymi zadecydowano, że papieża będzie w holu witać jedynie duchowieństwo, a jedyną dekorację miał stanowić obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ostatecznie sekretariat stanu, a raczej sam papież, dali się przekonać. Tym samym obchody tysiąclecia Chrztu Polski otworzył w Rzymie Paweł VI. Jak pisał ambasador Papé do Londynu 22 stycznia 1966 roku, w zblazowanym Rzymie akademia stała się ewenementem, o którym mówi się i pisze do dziś dnia. Faktycznie, licząca 2000 miejsc sala była pełna, a wśród publiczności było m.in. 20 kardynałów, wielu biskupów i arcybiskupów, prawie cały korpus dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej. Na akademię składało się przemówienie arcybiskupa Władysława Rubina, który zabrał głos w miejsce nieobecnego kardynała Wyszyńskiego, wykład profesora Oskara Haleckiego pod tytułem „Pierwsze tysiąclecie Polski chrześcijańskiej”, koncert Kapella Sistina oraz słowa papieża. Paweł VI powiedział: „Dziękujemy tym, co nas tutaj dziś zaprosili. Niech błogosławieństwo Boże będzie z wielką historią tego narodu, głęboko chrześcijańskiego narodu polskiego. Obeziściły się życzenia, którym tu dano wyraz. Niech to błogosławieństwo nasze idzie do wodza duchowego Polski, kardynała Wyszyńskiego, którego uważamy za obecnego duchem wśród nas. W kolejnych tygodniach toczyła się sprawa potencjalnego udziału papieża w uroczystościach milenijnych na Jasnej Górze. 25 marca ambasador odbył rozmowę z szefem dyplomacji watykańskiej, arcybiskupem Antonio Samorę. Był on sceptycznie nastawiony do możliwości realizacji papieskiej pielgrzymki do Polski. Jego zdaniem komuniści swoje niechętne stanowisko w tej sprawie motywowali listem biskupów polskich do biskupów niemieckich, ale był to tylko pretekst. Według duchownego chodziło o stworzenie atmosfery, która uniemożliwiałaby pielgrzymkę. W istocie sprzeciwiała się jej Moskwa, a władze w Warszawie obawiały się wybuchu entuzjazmu ludzi dla papieża, nie tylko jako głowy Kościoła katolickiego, ale także jako dla przedstawiciela Zachodu. 4 kwietnia ksiądz prałat Agostino Casaroli poinformował polskiego dyplomatę, że komuniści ostatecznie odmówili papieżowi zgody na przyjazd do Polski, uznając, że byłby to krok nieodpowiedni. Wiadomość ta bardzo zasmuciła Pawła VI, choć nie była do końca zaskakująca. Kiedy 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze ksiądz prymas odprawiał liturgię przy pustym tronie przygotowanym dla Ojca Świętego, papież na znak pamięci o Polsce odprawił rano mszę świętą w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Kilka dni wcześniej, 30 kwietnia, papież uczestniczył w koncercie, na który w dużej mierze składały się kompozycje Chopina i Szymanowskiego, a orkiestrę poprowadził młody polski dyrygent Piotr Walny. W dniach od 12 do 16 maja odbyły się główne obchody tysiąclecia chrztu Polski w Rzymie, na które przybyli Polacy z całego świata. W kolejnych dniach najwyżsi dostojnicy Kurii Rzymskiej odprawiali msze święte dla polskich pielgrzymów, a 13 maja odbyła się w Koloseum Polska Droga Krzyżowa, w której wziął udział m.in. papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej, kardynał Tralia. 14 maja w południe Paweł VI przyjął na audiencji grupę polskich działaczy emigracyjnych, którzy przybyli do Rzymu z pielgrzymką milenijną. Byli wśród nich członek Rady Trzech, ambasador Edward Raczyński, członkowie egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, panowie Czerwiński i Płoski, oraz były szef sztabu głównego, generał Stachiewicz. W istocie zatem spotkanie miało charakter polityczny. Warto zaznaczyć, że Paweł VI, co w ówczesnych warunkach było rzadkością, pozwolił ambasadorowi na wypowiedzenie krótkiego przemówienia powitalnego. Nazajutrz Ojciec Święty odprawił mszę dla polskich pielgrzymów w Bazylice Świętego Piotra, wygłaszając homilię po polsku. W liturgii uczestniczyło około 7 tysięcy wiernych. W kolejnych tygodniach ambasador nieustannie starał się informować sekretariat stanu o trudnościach, jakie w Polsce stwarzają władze przy realizacji kościelnych obchodów milenijnych. Jednocześnie w Rzymie pojawili się przedstawiciele polskich komunistów, m.in. ze stowarzyszenia PAX, którzy przekazywali do Watykanu informacje różnymi kanałami, że władze są gotowe do porozumienia, a jedyną przeszkodę na tej drodze stanowi osoba kardynała Wyszyńskiego. W rozmowie z 8 lipca 1966 roku szef dyplomacji watykańskiej, arcybiskup Antonio Samorę, zapewnił ambasadora, że Watykan nie uczyni nic w tej sprawie bez wiedzy i obecności księdza prymasa. Kilka miesięcy później z misją do Polski udał się ksiądz prałat Agostino Casaroli, aby na miejscu przekonać się o sytuacji. Będzie o tym mowa w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Semerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.